800 000 dukatów powędrowało do szkatuły 2 franców. Przejdźmy do ostatniej części owej machinacji. Pora bowiem po temu. Obsypawszy Spadę i Rospigliosiego czułościami, wręczywszy im insygnia kardynalskie, upewniwszy się wreszcie, że chcąc spłacić dług wdzięczności nieokreślony bliżej umową, musieli skomasować i spieniężyć cały majątek, aby osiąść ostatecznie w Rzymie, papież i Cezar Borgia zaprosili 2 nowych kardynałów na obiad. Z tej racji wynikł spór między Ojcem Świętym i jego synem. Cezar uważał, że można użyć jednego z tych środków, jakie stawiał zawsze do dyspozycji co najserdeczniejszych przyjaciół. Był to słynny klucz, który wręczano upatrzonym osobom, prosząc je, by otworzyły pewną szafę. Ów klucz był zaopatrzony w malutki żelazny kolec. Ot niedbalstwo rzemieślnika. Kiedy naciskało się mocniej klucz, by otworzyć szafę, jakie żwadliwe bywają czasem zamki. Kaleczyło się dłoń tą zaderką i umierało nazajutrz. Był też i pierścień z głową lwa, który Cezar wkładał na palec, gdy zamierzał uścisnąć upatrzoną dłoń. Lew kąsał na skórę owych rąk uprzywilejowanych, a ugryzienie okazywało się po 24 godzinach śmiertelne. Cezar zaproponował tedy ojcu, żeby już to uprosić kardynałów o otwarcie szafy, już to uścisnąć im serdecznie dłoń. Aleksander VI odparł mu na to: nie skąpmy niczego na obiad gościom tak świetnym. Coś mi mówi, że odzyskamy te pieniądze. Nie zapominaj zresztą, że niestrawność pojawia się od razu, a skaleczenie lub ugryzienie dają rezultat po 1 albo 2 dniach. Cezar uznał słuszność tego rozumowania. Oto dlaczego zaproszono kardynałów na obiad. Biesiadę przygotowano w willi położonej nieopodal kościoła świętego Piotra w Okowach, uroczej posiadłości papieża, znanej dobrze kardynałom ze słyszenia. Rospigliosi, oszołomiony nowym zaszczytem, szykował żołądek i dobrą minę. Spada, człowiek ostrożny, rozkochany w swoim synowcu, młodym kapitanie rokującym jak najlepsze nadzieje, wziął papier i pióro i napisał testament. Po czym kazał powiedzieć owemu synowcowi, by go oczekiwał niedaleko rzeczonej willi, ale ponoć lokaj nie zastał młodzieńca. Spada znał obyczaj zaprosin. Gdy chrześcijaństwo, znakomity siewca cywilizacji, ucywilizowało po swojemu i Rzym, zamiast centuriona zjawiającego się na polecenie tyrana, aby ci powiedzieć, cesarz pragnie, byś umarł, przybywał legat a latere, który z uśmiechem na ustach przekazywał ci polecenie papieża. Jego świątobliwość pragnie, byś przybył do niego na obiad. Około 2 Spada pojechał do papieskiej willi. Ojciec Święty czekał na niego. Pierwszą twarzą, jaką tam ujrzał, było urocze oblicze synowca. Cezar Borgia zasypywał go czułościami. Spada zbladł. Cezar, zerknąwszy nań z głęboką ironią, dał poznać po sobie, że wszystko przewidział i że pułapka jest dobrze zastawiona. Zasiedli do stołu. Spada zdołał tylko zapytać synowca, czyś otrzymał moje zlecenie. Synowiec odpowiedział, że nie i pojął wyśmienicie doniosłość tego pytania. Było za późno. Wypił bowiem właśnie kielich doskonałego wina, które szafarz papieski nalał specjalnie dla niego. W tej samej chwili Spada ujrzał inną butelkę, z której napełniono mu szczodrze kielich, a po godzinie lekarz stwierdził, że obaj zatruli się smardzami. Spada skonał na progu willi. Jego synowiec zmarł u drzwi swojego domu, dając żonie jakiś znak, którego nie zrozumiała. Cezar i papież rzucili się natychmiast na schedę pod pozorem konieczności odszukania dokumentów, które pozostały po zmarłych. Ale testament ograniczał się do kartki papieru, na której Spada napisał: przekazuję mojemu ukochanemu synowcowi kufry i książki, a pośród tych ostatnich piękny brewiarz o złoconych rogach, pragnąc, by go zatrzymał na pamiątkę po kochającym stryju. Spadkobiercy bobrowali wszędzie. Podziwiali piękny brewiarz, rozkradli szybko meble i głowili się, jakim cudem Spada, taki bogacz, mógł umrzeć jako nędzarz. Skarbów ani śladu, jedynie skarby wiedzy ukryte w bibliotece i laboratoriach. To było wszystko. Cezar i jego ojciec szukali, szperali, szpiegowali. Nic nie znaleziono, a raczej bardzo niewiele. Trochę kosztowności, wartych najwyżej 1000 dukatów i za tyleż dukatów złotych monet. Ale synowiec, wróciwszy do domu, zdążył powiedzieć żonie: szukajcie między papierami stryja, prawdziwy testament istnieje. Tamci szukali może nawet energicznie od samych dostojnych spadkobierców. Daremny trud. Pozostały tylko 2 pałace i willa nieopodal Palatynu. Ale w owych czasach nieruchomości nie były wysoko szacowane. 2 pałace i willa ostały się jako własność rodziny, niegodne wzbudzić drapieżnej chciwości w papieżu i jego synu. Minęły miesiące, potem lata. Aleksander VI zmarł od otruty. Wiadomo ci, skutkiem jakiej pomyłki. Cezar, otruty jednocześnie, wyłabudał się, zrzuciwszy tylko jak wąż skórę i przywdziawszy nową, na której trucizna pozostawiła cętki, podobne tym, jakie widuje się na skórze tygrysa. Wreszcie zmuszony opuścić Rzym, zginął tajemniczo od noża mordercy w jakiejś bójce nocnej, niemal już przez historię zapomniany. Po śmierci papieża i skazaniu na banicję jego syna spodziewano się, że familia zmarłego kardynała Spady zacznie znów rej wodzić, jak to bywało za jego życia, ale tak się nie stało. Spadowie żyli nadal w wątpliwym dostatku. Wieczysta tajemnica osłoniła tę ciemną sprawę i rozeszły się pogłoski, że Cezar jako zręczniejszy partner sprzątnął ojcu sprzed nosa fortuny obu kardynałów. Mówię obu, gdyż kardynał Rospigliosi, który nie poczynił żadnych kroków ostrożności, został obrabowany doszczętnie. Jak dotąd, przerwał nagle Faria, uśmiechnąwszy się do Edmunda. To, co opowiadam, nie wydaje ci się jakąś brednią, nieprawdaż? Ach, zacny przyjacielu, przeciwnie, wykrzyknął Edmund. Wydaje mi się, że czytam jakąś niezmiernie interesującą kronikę. Mów dalej, proszę cię. Chętnie. Ród Spadów przywykł do owej skromnej egzystencji. Minęły lata. Niektórzy jego potomkowie wstępowali do wojska, inni do dyplomacji, inni znów obierali stan duchowny, inni jeszcze zostawali bankierami. Jedni wzbogacili się, inni zubożeli. Docieramy wreszcie do ostatniego z rodu hrabiego Spady, którego byłem sekretarzem. Słyszałem nieraz, jak uskarżał się na dysproporcję zachodzącą między jego fortuną a urodzeniem. To też poradziłem mu, żeby resztę majątku obrócił na dożywotnią rentę. Usłuchał mojej rady i tym sposobem podwoił dochody. Słynny brewiarz pozostawał nadal w rodzinie i teraz był własnością hrabiego Spady. Przekazywano go z ojca na syna, gdyż dziwaczna klauzula zawarta w jedynym testamencie, jaki zdołano odnaleźć, uczyniła zeń niemal relikwię strzeżoną zabobonnie przez cały ród. Była to księga iluminowana najpiękniejszymi motywami gotyckimi i tak ciężka od złoceń, że podczas wielkich uroczystości lokaj nosił ją zazwyczaj przed kardynałem. Na widok rozmaitych papierów, dokumentów, kontraktów i pergaminów, które przechowywano w archiwach rodzinnych w spadku po otrutym kardynale, zacząłem jak i 20 służących, 20 intendentów, 20 sekretarzy, co mnie poprzedzali, wertować te ogromne foliały. Mimo nadzwyczaj energicznych i skrupulatnych poszukiwań nie znalazłem naprawdę nic, ale poznałem, a nawet opisałem dzieje rodziny Bordziów. Badając tu niemal każdy dzień z osobna, jedynie po to, by upewnić się, czy w momencie śmierci kardynała Cezara Spady fortuna tych książąt nie wzrosła. Ale zauważyłem, że majątek ich powiększył się jedynie o spadek po kardynale Rospigliosim, towarzyszu niedoli kardynała Spady. Byłem więc niemal pewny, że scheda nie wpadła w ręce ani Bordziom, ani rodzinie zmarłego, lecz pozostała bezpańska. Niby owe skarby z baśni arabskich, spoczywające w głębi ziemi pod strażą geniusza. Wertowałem, liczyłem, taksowałem po 1000-kroć dochody i wydatki rodziny na przestrzeni 300 lat. Wszystko było daremne. Trwałem nadal w niewiedzy, a hrabia Spada w ubóstwie. Mój pryncypał umarł. Sprzedając resztę dóbr na rentę dożywotnią, wyłączył papiery rodzinne, bibliotekę złożoną z 5000 tomów i słynny brewiarz. Ofiarował mi to wszystko w spadku wraz z 1000 rzymskich dukatów, jakie posiadał w gotowiźnie, pod warunkiem, że co rok dam na mszę świętą za jego duszę, że sporządzę drzewo genealogiczne i kronikę dziejów rodziny. Wypełniłem te zlecenia dokładnie. Nie trap się, mój kochany Edmundzie, zbliżam się ku końcowi. W roku 1807, na miesiąc przed moim aresztowaniem, a w 2 tygodnie po śmierci hrabiego Spady, dnia 25 grudnia, zaraz się przekonasz, dlaczego ta pamiętna data utkwiła mi w głowie, czytałem może po raz setny owe szpargały, pragnąc je uporządkować, gdyż pałac był już w obcych rękach, a ja zamierzałem wyjechać do Florencji, gdzie miałem zabrać ze sobą około 12 000 liwrów stanowiących moją gotowiznę, bibliotekę i osławiony brewiarz. Znużony długotrwałym ślęczeniem, ociężały po wcale obfitym obiedzie, oparłem głowę na rękach i zasnąłem. Była 3 po południu. Obudziłem się, kiedy zegar wydzwonił 6. Podniosłem głowę. Panowała głęboka ciemność. Zadzwoniłem, żeby przyniesiono mi światło, ale nikt się nie zjawił. Postanowiłem wtedy obsłużyć się sam. Trzeba było mi zresztą nabrać nawyków filozofa. Wziąłem w jedną rękę przygotowaną świecę, a drugą szukałem kawałka papieru, który zamierzałem zapalić od ostatniego płomyka pełgającego w kominku, gdyż przekonałem się, że pudełko od zapałek jest puste.